Dzień dobry, panie brygadierze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Co pan poczuł, kiedy w poniedziałkowy poranek usłyszał informacje o trzęsieniu ziemi w Turcji, o poważnym i dużym trzęsieniu ziemi?
No, muszę przyznać, że adrenalina taka, jaka mi towarzyszyła przez ponad 25 lat służby, a na pewno od czasu, kiedy w 1998 roku zaczęliśmy tworzyć struktury specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej w Gdańsku. No i duże zainteresowanie, co tak naprawdę dzieje się w Turcji.
Bo pan tego typu akcji na koncie ma wiele.
Tak, uczestniczyłem w 5 takich misjach, akcjach ratowniczych związanych z trzęsieniami ziemi, więc każda taka informacja, nawet nie tak tragiczna jak ta z poniedziałkowego poranka, wzbudza moje zainteresowanie.
Pamiętam Nepal, ale potem jeszcze były inne i wcześniej też.
Była Turcja, była Algieria, były Indie, był Pakistan. No było dużo tego typu tragicznych, no i jeżeli chodzi o ratownictwo, no ciekawych, wymagających wyjazdów.
Wszystkie te akcje są podobne, mają jakiś wspólny mianownik, czy każda jest inna i tak na dobrą sprawę nie do wytrenowania?
Myślę, że jeżeli chodzi o wytrenowanie, no to w jakiś tam sposób zgodnie z procedurami, doświadczeniami grup zagranicznych, które w tej tematyce pracują dużo dłużej niż Polacy mamy. Akcje są podobne, skala jest różna i też na pewno podstawowa różnica, z którą się spotykaliśmy, no to jest kwestia już organizacyjna danego państwa na miejscu i ich organizacji i możliwości wykorzystania pomocy nawet przykładowo międzynarodowej.
My teraz siedzimy w ciepłym pomieszczeniu i mamy możliwość spokojnej rozmowy też z perspektywy, jaka dzieli pana od tego typu wyjazdów. A jak to wygląda tam na miejscu? Co czeka ratowników i psy, które poleciały z Warszawy? Jak sobie to wszystko spróbować w ogóle wyobrazić?
Myślę, że warunki są podobne do tych z listopada 1999 roku, kiedy byliśmy też w Turcji jako grupa gdańska i grupa z Nowego Sącza na tego typu akcji ratowniczej. Trudne przede wszystkim dla osób poszkodowanych, które oczekują pomocy, ponieważ temperatury w nocy spadają poniżej zera. Mamy informację, że to jest minus 5, minus 8 stopni poniżej zera. Jeżeli chodzi o ratowników, to nie mogą narzekać. Myślę, że jest łatwiej niż praca w upałach 30, 40, 50 stopniowych, a takie się sytuacje zdarzały w Indiach, w Algierii, czy też w Turcji w sierpniu 1999 roku, a dla psów to jest dużo lepiej. Jak jest taka niska temperatura, to jest dużo lepiej. Nawet prosty przykład poruszania się po gruzowisku, jeżeli jest temperatura 40 stopni, słońce w zenicie, no to te płyty wszystkie fundamentowe, reszty budynków są bardzo nagrzane i to wpływa na skuteczność i możliwości długotrwałej pracy psów.
Widzimy fotografie i filmy budynków, które wciąż w konsekwencji często wstrząsów wtórnych zawalają się. Nie wiemy, czy w środku są ludzie. Wy wchodzicie do budynków, w których ktoś może być, ale na przykład tąpnął budynek o kilka pięter, czy wchodzicie w kompletne gruzowiska, gdzie już wydaje się nic nie może się zawalić, ale jeżeli tak, to jak dotrzeć do osób, które mogą być pod spodem?
No myślę, że tutaj patrząc na skalę zniszczeń oraz to też trzeba podkreślić, że mamy do czynienia z wstrząsami wtórnymi i to dużej skali, tak jak wczoraj koło południa było to też blisko 7 stopni w skali Richtera, jest bardzo duże zagrożenie dla ratowników i tak naprawdę przewodnik z psem to jest podstawowy element tego działania, ponieważ można gruzowisko sprawdzać w różny sposób. Można to robić krążąc wokół obiektu. Pies pracuje na bazie swojego węchu, na bazie wydobywających się zapachów z różnych szczelin budynku i można to w ten sposób wykorzystać. Oczywiście, jeżeli są możliwości wejścia do obiektu, to na pewno moi koledzy, nasi strażacy na pewno z tego skorzystają. W każdej grupie jest przynajmniej 2 oficerów tak zwanego bezpieczeństwa budynku. To są ludzie oprócz wykształcenia pożarniczego, którzy mają też wykształcenie typowo budowlane. Mają urządzenia do monitorowania stanu budynku. Przed rozpoczęciem działań oceniają skalę zagrożeń, więc te wszystkie elementy na pewno będą wykorzystane w działaniach.
Na ile w takiej akcji liczy się czas, a na ile liczy się łut szczęścia?
Liczy się czas przede wszystkim. No tu trzeba podkreślić, że decyzja polskiego rządu, kierownictwa, ministerstwa oraz Komendy Głównej była słuszna o jak najszybszym wysłaniu ratowników. To pierwszy raz w historii jest, że polska grupa poszukiwawczo-ratownicza wylatuje na trzęsienie ziemi w pierwszej dobie od samego zdarzenia.
W kilku godzinach ratownicy, ja dzwonię, oni już mówią, jesteśmy spakowani, jedziemy do Warszawy i są jedną z pierwszych grup, które lądują w tym rejonie.
Tak, to jest ważne i to trzeba wykorzystać. Na pewno skala zniszczeń pozwala ocenić, czy tam przewidzieć, że przydadzą się na miejscu i jestem o tym przekonany, że uratują osoby żywe.
To jest niemal pewne? Czy tu mimo wszystko potrzebne jest szczęście, żeby znaleźć kogoś żywego? Pamiętam akcję, gdzie wracaliście i mówiliście, pomogliśmy, bardzo pomogliśmy, dziękowano nam, ale niestety nikogo żywego nie znaleziono.
Szczęście na pewno się przydaje, no ale tu podstawowym elementem jest wczesne wejście do działań. Mamy informację, że grupa dostała do sprawdzenia, do prowadzenia działań rejon, który prawdopodobnie jeszcze nie był objęty działaniem ratowniczym, więc i szczęście, no ale też przede wszystkim czas i szybkie wejście do działań nie jest tutaj takim czynnikiem, który może wpłynąć na to, że uratujemy osoby żywe.
Rzeczywiście Polacy nie są w epicentrum.
Trudno powiedzieć. Tak naprawdę wszyscy skupiają się na tym głównym mieście tego regionu Gaziantep, ale myślę, że okolice, i to jest moje doświadczenie z wyjazdu na przykład do Algierii w 2003 roku, często okolice dużych aglomeracji są przez sztaby lokalne z przyczyn różnych pominięte w wyznaczaniu do prowadzenia działań ratowniczych. Może po prostu strona turecka oceniła, że akurat to miejsce, do którego w tej chwili przemieszcza się polska grupa, jest istotne i nie ma tam po prostu odpowiednich sił i środków do prowadzenia specjalistycznych działań.
Ma pan kontakt z ratownikami? Co mówią?
Mam kontakt, staram się zbierać takie bezpośrednie informacje. Na pewno jest bardzo dużo grup ratowniczych. Skala zniszczeń z tego, co zaobserwowali w pierwszym momencie, jest ogromna. No i przede wszystkim oczekują, nie mogą się już doczekać tego, żeby wejść do już takich konkretnych działań ratowniczych.
Mam przed sobą obrazek powrotu ratowników z tego typu akcji, postawnych, silnych mężczyzn, a jednak ze łzami w oczach. Zastanawiam się, czy do tego typu akcji potrzeba więcej siły fizycznej czy psychicznej.
Na pewno ważna jest psychika. Ja to zawsze podkreślałem jako dowódca grupy, że nie każdy strażak, który jest świetny w codziennej robocie na terenie miasta Gdańska, nadaje się na takie wyjazdy. To jest 7 do 10 dni, kiedy ludzie muszą naprawdę na sobie polegać, kiedy nie ma czasu na odpoczynek, na sen, na spokojny posiłek. Muszą normalnie reagować na emocje, muszą się wspierać, muszą rozumieć słabości innych. Więc psychika jest najbardziej istotna. Tym bardziej, że zmęczenie fizyczne jest duże. I jeżeli człowiek nie jest silny psychicznie, no to nie podoła bycia członkiem specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej.
To nie jest praca na 8-godzinne zmiany?
Absolutnie nie. To jest praca tak naprawdę, po moich doświadczeniach tych wyjazdów, to zdarzało się, że przez pierwsze 2 czy 3 doby praktycznie nie było czasu na odpoczynek, regenerację, tylko na jakiś krótki posiłek i po prostu przemieszczanie się w różne miejsca w celu po prostu ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
Jak długo polscy ratownicy zostaną w Turcji?
Myślę, że są ten sprzęt i te zasoby ludzkie, które zostały zadysponowane, no to jest maksymalnie 6-7 dni do prowadzenia takich rzetelnych, skutecznych działań.
Czego życzyć chłopakom tam na miejscu?
Zdrowia przede wszystkim, siły. Determinacji w tym, żeby zrealizować to, po co tam pojechali, czyli ratować życie ludzkie.
Trzymamy kciuki. Starszy brygadier Jakub Zamrzycki, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.